Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Jestem wdzięczny Bogu za te słowa, które mogliśmy słuchać, którym się mogłem przysłuchiwać. Powiem szczerze, że kiedy słuchałem brata przed chwileczką, tak wiele z tych myśli, które zostały poruszone, one gdzieś tak głęboko dotykają mojego serca na podstawie pewnego fragmentu Pisma Świętego, którym chciałbym się pośrodku nas podzielić. Pewnym wydarzeniem, które miało miejsce w życiu człowieka bardzo przygnębionego, bardzo mocno doświadczonego przed Bogiem, a zarazem, który właśnie poprzez swoje życie, poprzez swoją ufność i poprzez właśnie tą codzienną chodzenie z Bogiem pokazał, jak można przezwyciężyć wszelakie doświadczenia. Jak można przezwyciężyć wszelakie próby, które może i my przechodzimy. Jest to dla mnie taki wspaniały przykład, wspaniały obraz. Ja bym chciał, bracia i siostry, abyśmy właśnie odczytali sobie fragment ze Starego Testamentu, z pierwszej księgi Mojżeszowej. Przepraszam, z pierwszej księgi Samuelowej. Jest to 30 rozdział, pierwsza księga Samuelowa, strona 330. Tam jest opisana historia życia króla Dawida. Wiemy, że król Dawid, zanim, że tak to powiem, zasiadł na tronie, on musiał wiele przejść, wiele doświadczyć. Chociażby z powodu tego właśnie Saula, który ciągle i wciąż chciał go zabić, chciał go zgładzić, czyhał na jego życie. I on, będąc doświadczony, właśnie uciekając po pustyniach, po jaskiniach, pokazując, że z jednej strony Pan Bóg go na pewno chciał uczyć, Pan Bóg go chciał wychować jako przyszłego króla. Z jednej strony będąc królem, a zarazem właśnie jako ten, który się pomiata po tych jaskiniach, po tych górach, pokazując te właśnie serce takie uniżone przed Bogiem, który nie mówił do Boga, skoro jestem królem, to gdzie mój orszak, gdzie moje królestwo, gdzie moja służba? On z takimi słowami nie kierował do Pana Boga, pomimo tego, że jako król wydawałoby się mu to przysługuje, no, na to mu się to należy. Ale on swoim życiem, swoją uniżonością przed Bogiem pokazuje całkowicie co innego. I myślę, że to jest wspaniały obraz. I myślę, że też jestem przekonany, właśnie Pan Bóg go tak szczególnie błogosławił. I w tym 30 rozdziale pierwszej księgi Samuela, może od pierwszego wersetu czytamy: a gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami przyszedł do Syklak, był to już trzeci dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Negeb i do Syklak. Zdobyli Syklak i puścili je z dymem. Wzięli do niewoli kobiety, które w nim były małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili, tylko uprowadzili z sobą i odeszli z powrotem. A gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, było ono spalone, a ich żony, ich synowie i córki uprowadzeni. Bardzo przykry obraz, którego doświadcza Dawid wraz ze swoimi ludźmi. Czytamy na samym początku, że Dawid przyszedł właśnie do tej miejscowości Sykla, gdzie była ich rodzina, gdzie mieli swoje żony, dzieci, dobytek. Lecz zanim, jak sobie analizowałem to miejsce i żeby móc to bardziej zrozumieć, żeby móc mieć ten lepszy obraz, właśnie zacząłem czytać ten rozdział, który jest opisany wcześniej. Dlatego, że tak jak pierwszy werset mówi, że Dawid przyszedł do Syklak, on przyszedł z miejscowości Afek. A co tam się takiego działo w tym Afek? Ja nie będę go oczywiście odczytywał, ale tam był pewien ten moment, ten w dziejach właśnie życia Dawida. Taki, powiedziałbym, trochę dziwny. Otóż Dawid, uciekając przed Saulem, uciekł do tych krajów, krain, do tej ziemi zamieszkiwanej przez Filistynów. Wiemy, że Filistyni, oni byli wrogami do narodu izraelskiego. I przyszedł ten czas, kiedy Saul z wojskiem izraelskim stanęli naprzeciwko Filistynom, aby stoczyć wojnę. I z racji tego, że Dawid zamieszkiwał tą krainę Filistynów, miał dobre z nimi relacje, niejednokrotnie wyruszał z nimi na różnego rodzaju bitwy i zwyciężali. I oni, widząc to błogosławieństwo właśnie w osobie Dawida, jeden z tych kapłanów, książąt filistyńskich, właśnie chciał, aby Dawid walczył razem z nimi. Walczył razem z nimi przeciwko właśnie Izraelczykom, przeciwko Saulowi. Lecz tak jak czytamy właśnie w tym rozdziale, w tym opisie, większość książąt filistyńskich była przeciwna. Oni się bali, że kiedy wyruszą na wojnę, na te pole bitwy, obawiali się tego, że Dawid w którymś momencie tej walki się odłączy od Filistynów i przyłączy się do Izraela, czym będąc chciał się w ten sposób jakby przypodobać do Saula. I to było bardzo możliwe, bardzo prawdopodobne właśnie te działanie Dawida. I mimo wszystko większość książąt filistyńskich nie chciała, by Dawid walczył. I bardzo ciekawa jest ta rozmowa z jednym z tych, z tym królem Akiszem. On też jest jednym z książąt filistyńskich. On praktycznie jako jedyny chciał, by Dawid walczył z nim. Dlatego, że on mówi, wiem, iżeś tak prawy w oczach moich, jak anioł Boży. On wydaje piękne świadectwo o Dawidzie. Poznał go jako człowieka prawego przed Bogiem i mówi, ty jesteś jak anioł Boży, ale wybacz, bo większość książąt filistyńskich nie chce, żebyś ty walczyła. On mówi, że ja chcę, ale reszta nie chce. I on używa takich bardzo dziwnych słów, dlatego mówi, wstań jutro rano wcześniej wraz ze swoimi sługami twojego Pana, którzy przyszli z tobą, wstańcie jutro rano wcześniej, a skoro świt, odejdźcie. I zacząłem tak się zastanawiać. Dziwne słowa, tak jakby w tych słowach chciał za wszelką cenę popędzić Dawida. Chciał, żeby on czym prędzej, skoro świt wcześnie rano, udał się w podróż do tej swojej ziemi, tam skąd przyszedł. Tak jakby Pan Bóg w tym wszystkim właśnie pokazuje, Dawidzie, wracaj do ziemi, wracaj do swoich żon, do swoich dzieci, bo tam jesteś potrzebny. Myślę, że mamy tą świadomość, że gdyby Dawid włączył się do tej bitwy z Filistynami przeciwko narodowi izraelskiemu, trwałyby to dni, tygodnie, a może i więcej. Prawdopodobieństwo, żeby on wrócił po tych trzech dniach, jest wręcz niemożliwe. Ale Pan Bóg tak właśnie tym pokierował. Wydawałoby się z jednej strony taki mur. Dawid chce walczyć, chce podjąć bój, a widzi przeszkodę. Widzi, że nie chcą oni Filistyni, aby on się przyłączył. I kiedy to sobie tak rozmyślałem, przyszedł mi pewne miejsce z Pisma Świętego, z Nowego Testamentu, z życia apostoła Pawła. Kiedy on opisuje, kiedy chciał się udać w misję do Azji Mniejszej. Wiemy, że do jednej miejscowości chciał się udać, później do drugiej, ale jest napisane, że Duch Jezusa Chrystusa, Duch Święty właśnie postawił tą przeszkodę, postawił pewną zaporę. I tak się dzieje podobna rzecz właśnie w życiu króla Dawida. On chce iść na tą wojnę, na tą walkę, a tu widzi pewien mur. I nie wiemy, nie ma opisanych, jaka jest jego reakcja, jakie są jego myśli, ale z racji tego, że on wielokrotnie opisuje, pokazuje swoim życiem, że jest to człowiek zdatny do walki, że jest to bojownik i na pewno odszedł stamtąd rozczarowany. Bo może właśnie myślał sobie, że w ten sposób, w którymś momencie walki przyłączy się do Izraela, czym samym sobie, jakby można powiedzieć, kupi tą przychylność Saula. Ale niestety nie udaje się. On wraca do tej Syklak miejscowości, tam gdzie była jego rodzina, jego dzieci, żona. I widzimy, dzieje się coś strasznego. Dlatego, że Amalekici wtargnęli do tej miejscowości i porwali te żony, ich dzieci, ich dobytek, a tą miejscowość spalili. I warto tutaj się, jak może dwa słowa, odnosić tych Amalekitów, bo to jest bardzo szczególny naród, kraina, o których swego czasu, pośrodku tak wielu narodów, Pan Bóg właśnie o tym narodzie, swego czasu do Mojżesza, jest to opisane w drugiej księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale. On pokazuje właśnie i opisuje, mówi do Mojżesza, żeby on jakby wbił w głowę Jozuego, że odnośnie Amalekitów, że Pan Bóg nie tyle, że ich zniszczy, ale Pan Bóg jakby wymarzy ich pamięć. Dlaczego? Czym oni sobie zasłużyli, żeby tak szczególnie, że tak to powiem, właśnie podpaść Panu Bogu? Co takiego oni uczynili, że Pan Bóg wydał wyrok w ich kierunku? Ja myślę, że znamy tą historię, kiedy naród izraelski wychodził z ziemi egipskiej. Kiedy Pan Bóg właśnie wyprowadza ręką Mojżesza cały naród izraelski z ziemi egipskiej. Oni w Egipcie, Izraelici w Egipcie, oni byli niewolnikami. To nie byli ludzie zdatni do walki. I co się dzieje właśnie w tej podróży do tej ziemi obiecanej? Wiemy, że Amalekici, oni byli z tego tytułu okrutni, że nie mieli sumienia, dlatego że kiedy ten naród izraelski szedł orszakiem, można powiedzieć rzędem, to wiadomo, z tyłu, zawsze w tych końcowych właśnie, o tym całym orszaku, zazwyczaj kto idzie? Ludzie najsłabsi, ludzie starsi, matki, dzieci. Właśnie oni zawsze gdzieś tam z racji swoich sił, zawsze gdzieś idą na końcu. I czytamy tę historię w Piśmie Świętym, że oni czynili coś okrutnego, dlatego że kiedy ten naród izraelski szedł, oni podchodzili od tyłu i tych najsłabszych zabijali. Atakowali w tych najsłabszych i tym sposobem właśnie Pan Bóg wydaje wyrok o tym narodzie. I tutaj czytamy, oni czynią dokładnie to samo po tylu latach w życiu króla Dawida. Kiedy Dawid wraz z żołnierzami wyruszają, miasto jest, można powiedzieć, zamieszkiwane przez kobiety, przez dzieci i to jest dla nich, że tak to powiem, świetnym łupem. Amalekici, oni z tego słynęli i z tego słyną. I co oni czynią? Oni porywają te dzieci, porywają żony. Ale jest tu napisane, że oni ich nie zabijają. I to, co mnie tutaj ujęło, to ten czwarty werset. I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem, tak, że im wreszcie nie stało łez do płaczu. Widzimy, że tak mocno byli zrozpaczeni tą całą sytuacją, rozgoryczeni może tym, co przed chwileczką się wydarzyło, że zostali odprowadzeni z pola bitwy. Wracają i widzą, że nie ma ich żon, nie ma ich dzieci, wszystko jest zabrane, porwane. Rozgoryczenie niesamowite, płaczą, aż im łez nie starczyło. Jak wielki to musiał być żal, jak wielki to musiał być płacz. I co oni czynią, ten naród izraelski pod wodzą Dawida? W szóstym wersecie czytamy, Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek. Lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu. Dawid będąc wydawało się w sytuacji beznadziejnej, bez ratunku. Cały ten naród, całe to jego wojsko, co ono zrobiło? Oczywiście skierowało swoją agresję, może zemstę właśnie w kierunku Dawida. Swoje oczy zwrócili na Dawida. Zazwyczaj tak jest, że kiedy ktoś ma się na kimś wyżyć, to zazwyczaj wyżywają się na osobach, które są najbardziej widoczne, że tak to powiem, które są na świeczniku. Takie osoby zawsze najlepiej gdzieś tam właśnie wyżyć się nad nim, zemścić może, tak jak w przypadku tych ludzi, z którymi Dawid bojował. Lecz tutaj Boże Słowo wydaje o nim wspaniałe świadectwo o Dawidzie. On jakby nie traci tej zimnej krwi, on się jakby tym też nie załamuje, nie pozwala, aby właśnie jakiś strach, jakiś lęk go ogarnął. Boże Słowo mówi, on ufał Bogu, ufał swojemu Panu. I w siódmym wersecie czytamy, rzekł wtedy Dawid do kapłana Ebiatara, syna Achimeleka. Przynieś mi efod, i Ebiatar przyniósł efod Dawidowi. Dawid zapytał się Pana tymi słowy, jeżeli puszczę się w pogoń za tą zgrają, czy ich dogonię? I rzekł mu, puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz. I ruszył Dawid z 600 wojownikami, którzy byli z nim. I dotarli do potoku Besor, gdzie zatrzymali się ci, którzy pozostawali w tyle. Lecz Dawid z 400 wojownikami puścił się w dalszy ciąg, pościg. Zatrzymało się zaś 200 wojowników, którzy byli zbyt osłabieni, aby przejść przez potok Besor. Czytamy i widzimy dalej, że Dawid zaufał Panu Bogu. Ja myślę, że Dawid mógł jakby zobaczyć tą łaskę Bożą, te słowa, o których właśnie mogliśmy czytać, słowa tego króla Akisza. Dlatego wstał jutro wcześnie rano, jak ten król Akisz jakby go pospieszał, dając w ten sposób, pokazując, że właśnie Bóg jakby chce, żeby on w tym czasie był właśnie tutaj, w tym konkretnym miejscu. Dając przy tym nadzieję i szansę na to, że kiedy puści się w pościg za tymi Amalekitami, on uratuje swoje żony, ten dobytek, swoje dzieci. I widzimy, że oni biegną, można powiedzieć, ruszają w pogoń. Do tego stopnia wyruszyło ich 600, a w drodze 200 osób, 200 z nich traci siły i zostaje. Możemy sobie wyobrazić, jak bardzo mocno, jak oni żarliwie właśnie ruszyli w pościg za tymi Amalekitami. Jak oni bardzo pragnęli przede wszystkim ich dogonić i wyrwać z ręki najbliższych. I kiedy czytamy w 11 może wersecie, wtem natknęli się na polu na pewnego Egipcjanina, którego zabrali i przyprowadzili do Dawida. Dali mu chleba do jedzenia i wody do picia, dali mu także kawał kołacza z figami i dwa pęczki rodzynków. A gdy to zjadł, przyszedł do siebie, gdyż od 3 dni i 3 nocy nie jadł i nic nie pił. I rzekł do niego Dawid, czyj jesteś i skąd się tu wziąłeś? A on odrzekł, jestem młodzieńcem egipskim, niewolnikiem pewnego Amalekity. Pan mój porzucił mnie, gdyż zachorowałem 3 dni temu. I widzimy tą historię. Dawid biegnąc, można powiedzieć, z tymi 400 ludźmi, 200 z nich już można powiedzieć też, że ze zmęczenia nie wyruszyło w dalszą podróż. A mimo wszystko, pomimo tej właśnie chęci odbicia swoich najbliższych dobytku z ręki Amalekitów, pomimo tego wszystkiego, on ma jakby czas, by się zatrzymać nad chorym człowiekiem, który leży. Widzimy chorego, półżywego Egipcjanina. Można byłoby powiedzieć i nawet wytłumaczyć Dawida, gdyby on przeszedł obok, przeszedł pomimo, wytłumaczyć tym, że i ten człowiek i tak umrze. Ty masz większą rzecz do zrobienia. Musisz wyratować właśnie swoich bliskich. A mimo wszystko właśnie Dawid tak nie czyni. On zatrzymuje się nad tym chorym, schorowanym Egipcjaninem. Straszne jest, że właśnie co uczynili ci Amalekici z tym człowiekiem. Że kiedy zachorował, on stał się jak niepotrzebna rzecz, którego po prostu wyrzucono, zostawiono na pastwę losu. Był już kompletnie niepotrzebny. Ja myślę, że ten obraz i przełożenie duchowe my możemy znaleźć w naszym życiu, patrząc i na to, co się dzieje wokół nas. Właśnie ten świat tak działa. On najpierw chce zachęcić, chce, żeby człowiek wciągnął się w te rzeczy, w ten świat. Ale kiedy człowiek się zadłuży już, kiedy człowiek właśnie wsiąknie w ten świat, co robi ten przeciwnik? On wyrzuca takiego człowieka. Jeden z braci użył takiego ciekawego obrazu, że właśnie wyrzucił, jak te stare kapcie się wyrzuca. I myślę, że tak uczynili ci Amalekici z tym Egipcjaninem. Zachorowałeś, jesteś niepotrzebny, my cię wyrzucamy. Lecz Dawid mimo wszystko, goniąc tych Amalekitów, zatrzymuje się nad tym człowiekiem, udziela mu pomocy, ten człowiek dochodzi do pełni sił i zaczynają rozmawiać. I czytając może dalej, nie będę odczytywał tych wszystkich wersetów, ale wiemy, że kiedy zaczynają rozmawiać, Dawid widzi w tym człowieka swojego sprzymierzeńca. I sytuacja pokazuje, że ten człowiek, on był bardzo przydatny dla Dawida. I to, co również warto jest odczytania, to może 18 werset. I uratował Dawid wszystkich, których zagarnęli Amalekici, a także obie żony swoje wyratował Dawid. A nic im nie przepadło, od najmniejszego aż do największego, ani z synów, ani z córek, ani z łupu, ani z czegokolwiek, co im zabrali, wszystko to Dawid odzyskał. Wspaniałe słowa Bożego świadectwa, tak naprawdę ufności Dawida. Dawid zaufał Bogu, Dawid się nie poddał, nie rozłożył rąk, ale ta sytuacja spowodowała, że on został pobudzony do pewnego działania, do pewnych czynów. On nie spoczął, nie machnął może rękoma, dlaczego Boże tak uczyniłeś, nie biadolił nad swoim losem. Ale widzimy, że on właśnie ufając Panu Bogu, jednocześnie czynił, podjął się pewnego zadania. I może kończąc, a zarazem takie słowa z psalmu 34 chciałbym dla was, bracia, siostry, zostawić. Psalm, którego napisał właśnie Dawid. Wiemy, że on przechodził różnego rodzaju sytuacje. Wiele z nich było ciężkich sytuacji, gdzie przeciwnicy czyhali na jego życie. A mimo wszystko on pisze tak wspaniałe słowa, może od 2 do 9 wiersza. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Ja myślę, że te słowa faktycznie się dokonały w życiu Dawida. Dlatego, że on pisze, że będę błogosławił Pana w każdym czasie. Czy dobrym, czy złym, czy kiedy jestem szczęśliwy, czy jestem smutny. Czy kiedy może właśnie już tak jak później, w późniejszych etapach życia Dawida, on już zasiadł na tronie, czy może właśnie wtedy, kiedy był ścigany przez Saula. W każdej sytuacji, w każdym czasie on błogosławił swojego Pana. Nie tylko słowami, lecz kiedy patrzymy na jego życie, widzimy też świadectwo, że on wielbił swojego Boga własnym życiem. I dalej czytamy, dusza moja będzie chlubić się Panem. Niechaj słuchają pokorni i weselą się. Pomimo tego wspomnianych tych wydarzeń, Dawid używa takie słowa i zachęca innych do tego, żeby się weselili. To są dziwne słowa. Pomimo właśnie tych przykrości, które on doświadcza, on nie tyle, że się raduje, ale on innych zachęca, żeby się radowali i weselili. I dalej czytamy, wysławiajcie Pana ze mną. Wywyższajmy wspólnie imię Jego. Szukałem Pana i odpowiedział mi. I uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. I oblicza wasze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał, a Pan słuchał. I wybawił go z wszystkich ucisków jego. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Amen.
Bracia i siostry, my skłonimy nasze kolana przed Bożym obliczem. Podziękujemy Panu Bogu za czas naszego zgromadzenia. Podziękujemy Bogu za Jego łaskę, za Jego miłosierdzie. Otwórzmy też nasze serca, wylejmy nasze dusze. Jeśli coś leży nam na sercu, powiedzmy o tym naszemu Panu, który jest łaskawy, który jest miłosierny, który jest pełen łaski i dobroci. Oddajmy się w Jego zbawcze ręce.